obnažony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witam pana, panie Andrzeju, i witam państwa w świątecznym kresowym saloniku Radia Gdańsk. Jest nam niezmiernie miło w tak szczególnym dniu spotkać się z naszymi kresowymi słuchaczami. Dzisiejszą świąteczną audycję rozpoczęliśmy jedną z najpiękniejszych i najbardziej znanych polskich kolęd Bóg się rodzi, pierwotnie nazywaną Pieśnią o Narodzeniu Pańskim. Nagranie Stefana Witasa, które usłyszeliśmy przed chwilą, pochodzi z 1932 roku. Słowa tej kolędy napisał Franciszek Karpiński, poeta i pisarz okresu oświecenia, autor m.in. sielanki Laura i Filon, a także znanych pieśni religijnych Kiedy ranne wstają zorze i Wszystkie nasze dzienne sprawy.
I ja jeszcze dodam, że Franciszek Karpiński jest także autorem słów kolędy Bracia, patrzcie jeno. Witam pana i serdecznie witam państwa. Bardzo się cieszę, że w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia możemy być wspólnie z państwem. O Franciszku Karpińskim mówimy nieprzypadkowo w kresowym saloniku. Urodził się bowiem 4 października 1741 roku na Pokuciu, w Hołoskowie, wsi położonej między Stanisławowem i Kołomyją. Kolęda Bóg się rodzi została opublikowana w zbiorze pieśni nabożnych w 1792 roku. Śpiewana w czasie zaborów podnosiła Polaków na duchu. Ostatnie lata życia Franciszek Karpiński spędził w majątku Chorowszczyzna, niedaleko Wołkowyska.
Proszę państwa, dziś w audycji przywołamy tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe na polskich kresach na przestrzeni wieków. Ale zanim to nastąpi, o rodzinnym świętowaniu w Wilnie opowie nam redaktor Walenty Wojniło. Witamy świątecznie pana redaktora.
Witam wszystkich najedzonych i wypoczętych, opromienionych blaskiem gwiazdki. Tyle, że jakie to rodzinne świętowanie, wyłącznie w gronie najbliższych, po raz pierwszy bez dziadków, z którymi tylko zdalnie przełamaliśmy się opłatkiem. Były oczywiście dania i pasterka z ekranu, bo chyba tyle tylko zostało z tradycji. We wróżby młodzież już nie chce się angażować, z kolędowania w tym roku też nici, chociaż należy przyznać, że kolędowanie na Wileńszczyźnie odchodzi do historii. Księdza, owszem, jeszcze zaprasza się po kolędzie, ale też bardziej w wiejskich parafiach niż w Wilnie. Kolędnicy to już tylko w zespołach ludowych. Właśnie ta rodzinność świąt z odwiedzaniem krewnych w pierwszy, drugi dzień Bożego Narodzenia to była podstawa tradycji, oczywiście okraszona świątecznymi daniami. Tu też różnie się dzieje. Śliżyki czy kisiel żurawinowy wciąż są symbolem świąt. Podsyto, kutia czy kisiel owsiany już tylko w bardzo tradycyjnych domach. Bez śledzia, grzybów czy pierożków nie ma świąt, ale karp w zasadzie powinien być, lecz tyle jest ciekawszych ryb. No i ściskam dłoń każdej gospodyni, która, jak moja mama, zawsze na drugi dzień ma upieczony piernik lub bułkę drożdżową, taką jak niegdyś na parę kilo, pyszna, z makiem lub powidlem domowej roboty, lecz kolejka dzieci już się do niej nie ustawia. Na szczęście ma długi termin przydatności, bo dla mnie ten smak i zapach to właśnie święta z dzieciństwa, gdy całe duże rodzeństwo zbierało się u dziadków na wsi i chociaż rodzice rano biegli do pracy, to nam pozwalali zostać pod pierzyną. I to było największe święto. Zamiast do szkoły założyć wojlaki i kalosze i biec na górkę z sankami. Dziś mamy tylko oznaki śniegu, ale moc życzeń komputerowych.
Dziękujemy naszemu redaktorowi Walentemu.
A, zapomniałem, jak tam, panie Michale, śliżyki, o których wspominał pan tydzień temu, czy się udały?
Trudno jest mówić o własnych dokonaniach kulinarnych, dlatego o ocenę poprosiłem moją córkę, Hanię.
Pierwszy raz na naszym stole wigilijnym pojawiły się śliżyki, czyli kruche ciasteczka w słodkim mleku makowym. Tata obiecywał od lat, że będzie je przygotowywał, ale w natłoku świątecznych spraw nigdy się to nie udawało. Pewnie też dlatego, że mama nie podejmowała jego dyskretnych prób zrzucania na nią tego pomysłu. Na przykład poprzez kupowanie wileńskich książek kucharskich albo gromadzenie kilku makutr, które nie były używane. Wracając jednak do tegorocznego przełomowego momentu, śliżyki bardzo mi smakowały. Myślę, że to dobry początek i zachęta dla taty, aby kontynuował tę wileńską tradycję mojej prababci. Chciałabym jeszcze dodać, że zawsze dzielimy się opłatkiem z Ostrej Bramy. Niestety w tym roku nie udało się nam go sprowadzić, ale dzielimy się duchowo ostrobramskim opłatkiem ze wszystkimi, którzy słuchają Kresowego Saloniku.
Skoro rodzina pana pochwaliła, panie Michale, to znaczy, że sprostał pan zadaniu. Gratuluję.
Dziękuję bardzo.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Wspominając wileńską Wigilię, Tadeusz Konwicki, prozaik, scenarzysta i reżyser, mówił, że prawdziwi wilnianie jedli podsyte ze śliżykami i oczywiście kisiele owsiany i żural winowy. Jak mówił Konwicki, kuti u niego w domu nie było.
Zacny Melchior Wańkowicz, pisarz i reportażysta, tak wspominał stół wigilijny w rodzinnym majątku w Kałużycach w guberni mińskiej. Pośrodku stołu pofalowanego bielą obrusa, na pękach siana, ze ziebeł jego wróżyliśmy czyje życie dłuższe, stawiano ogromną salaterę poczwórną, w której mieściły się cztery zasadnicze potrawy Wilni. Cztery paskudztwa ku tradycji przyrządzone, których nikt nie tykał. Był taki kisiel owsiany, wyglądający jak brudny klajster, rozdęte ziarna gotowanej pszenicy, groch i jęczmień oraz mleko makowe.
Rozbawił mnie pan, panie Michale, do Melchiora Wańkowicza, skarbnicy wiedzy o zwyczajach świątecznych na Kresach jeszcze wrócimy. A propos kuti, to połączmy się teraz ze Lwowem i naszymi korespondentami Kuriera Galicyjskiego, Kariną Wysoczańską i Eugeniuszem Sało. Witamy was serdecznie i świątecznie oczywiście.
Święta Bożego Narodzenia są szczególnym czasem spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Niestety w tym roku wyglądają one inaczej niż zwykle. Pandemia koronawirusa spowodowała, że te święta musimy spędzać w swoich domach.
A zatem posłuchajmy, jak spędzają Wigilię i Święta Bożego Narodzenia Polacy z Lwowa i ziemi lwowskiej.
Kiedy już schodzi gwiazdka, zbieramy rodziny i przy stole Ewangelia, modlitwa, dzielenie się płatkiem.
Wieczerza tradycyjna, pierogi, polski barsz z uszkami. Kucia, makowiec.
Uszka, barszczyk, pierogi, rybka. Wszystko to jest postne na Wigilii.
W Polsce nie za bardzo znają kucie. Pszenicy zalewa się wodą, gotuje się do miękkości. No a potem trzesi mak, rodzynki, orzechy.
Bakalie, suszone jeszcze daktyle. I taka kucia była podawana do stołu.
Jest opłatek, jest sieneczko, są kolędy. No i później wspólne odwiedzenie pasterki.
Kościół jest pełen ludzi. Przychodzą nie tylko w rządku, że katolickiego, ale parafianie też cerkwi grekokatolickie. Nawet prawosławni przychodzą. I dzieci dużo jest, kolędują, więc bardzo to wygląda świątecznie u nas Boże Narodzenie.
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
Życzę wszystkim, aby te święta były świętami rodzinnymi, by były świętami radosnymi. Może nie będziemy mogli spotkać się ze wszystkimi naszymi bliskimi, ale pamiętam już kilkanaście lat temu, święty Jan Paweł II łączył się ze swoimi przyjaciółmi z Polski poprzez telefon. i wspólnie kolędowali. Niech to będzie także i dzisiaj dla nas taką praktyką, abyśmy ze swoimi bliskimi łączyli się także przez internet, abyśmy wspólnie kolędowali, by te radosne święta były dla nas wszystkich udziałem. Szczęśliwych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Prosimy przyjąć życzenia także od nas. Dużo zdrowia, bo w tym trudnym czasie jest szczególnie ważne, ale też świąt tak rodzinnych, jak to tylko możliwe.
Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego. Z Lwowa Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy za piękne życzenia. Karina nieco przeziębiona, życzymy zdrowia. A teraz posłuchajmy, co między innymi o świątecznej kutii sądzi lwowianin profesor Tadeusz Riedl, którego mieliśmy przyjemność w ubiegłym tygodniu gościć w naszej audycji.
Owszem, kutia była robiona, to fakt. Ja akurat nie jestem jej amatorem, to do tej pory nawet moja żona potrafi kutię zrobić, ale co zawsze było na Wigilię? Pierwszym daniem był barszcz czerwony, ale z pasztecikami. Te paszteciki były nadziewane grzybami. Drugie danie to była ryba, konkretnie karp z wody, z sosem chrzanowym i no, ziemniaki tudzież jajko na twardo w zrumienionym maśle. Po rybie podawane były gołąbki i pierogi. Te pierogi to szczególnie istotne danie, mianowicie zawsze, jeżeli chodzi o lwowskie pierogi, młodszy synonim pierogi ruskie, to ważne jest nadzienie składające się z białego sera, czyli białego twarogu, ziemniaków i cebuli smażonej. Istotą takich lwowskich pierogów jest bardzo delikatne ciasto. Także pierogi lwowskie to nie mają nic wspólnego z takimi, które w restauracjach są oferowane. I potem już na słodko zawsze był strudel. Na Wigilię oczywiście zbierała się tylko rodzina. To było, jak można zobaczyć na niektórych fotografiach, około 10-12 osób. Choinka była zawsze nazywana drzewkiem. Drzewkiem, na którym paliły się świece, no natomiast pod drzewkiem prezenty świąteczne dla wszystkich uczestników Wigilii. Mówiło się, że to aniołek przyniósł pod choinkę. Otóż ja z reguły dostawałem pluszowe pieski, które ze mnie towarzyszyły. Wszędzie nosiłem pieski pod pachą. Pieski zresztą spały ze mną w łóżku.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Wrócę jeszcze do Melchiora Wańkowicza i drzewka bożonarodzeniowego, bo dawniej wisiały na nim nie bombki, a jabłuszka, figi, pierniki, złocone i srebrne orzechy i cukierki w kolorowych papierkach. Jak wspomina Wańkowicz, poza świeczkami i lepionymi w domu łańcuchami z różnokolorowego papieru, wszystko tam można było w gębę włożyć. Drzewko było tak w dary zasobne, że chodzić mogłeś koło niego, bracie, 3 dni i objadać się gruntownie.
A ja objadać się, panie Michale, lubię. Jak święta Bożego Narodzenia, to oczywiście kolędy. Przywołajmy wspomnienia wilnianina Bernarda Ładysza, światowej sławy śpiewaka operowego. W Wigilię i Boże Narodzenie przy stole siedziała cała rodzina, świece na choince i ktoś zaczyna kolędę. Przyłącza się ktoś inny i już śpiewają wszyscy. A głosy my mieli jak dzwony. Wystarczy powiedzieć, że sąsiedzi przychodzili z pytaniem, czy mogą tylko posiedzieć i posłuchać.
Tym wspomnieniem przypomniał mi pan o naszym spotkaniu z mistrzem Bernardem w lipcu mijającego roku. Jestem przekonany, że swoim basem zawstydza teraz chóry anielskie. Proszę państwa, za chwilę jak zawsze krótka przerwa, a po niej zapraszamy na drugą część kresowego saloniku. Będzie oczywiście kresowe kalendarium oraz rozmowa z Ryszardem Janem Czarnowskim, autorem książki Kuchnia Polskich Kresów, wydanej nakładem wydawnictwa Rytm.
I panie Michale, będą prezenty.
No pan, panie Andrzeju, jak zawsze nieoceniony.
Zawsze zwarty i gotowy, panie Michale. Wspomniałem państwu o kolędzie Franciszka Karpińskiego, Bracia, patrzcie jeno. Posłuchajmy jej w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, w którym śpiewali także kresowianie, między innymi solista tenor lwowianin Stanisław Jopek. Posłuchajmy kolędy.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański. Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy państwa po przerwie w drugiej części świątecznego Kresowego Saloniku Radia Gdańsk. I z radością oddajemy głos Danielowi Wojciechowskiemu, którego świątecznie witamy.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Dziś wyjątkowo datę będę przedstawiać inaczej, bo zajrzymy do kresowych gazet i czasopism i zobaczymy, jak dawniej w czasie świąt żyli ludzie i czym żyli przede wszystkim. Otwieram więc jako pierwszy kurier lwowski z roku rewolucji z 1905, a w nim pod datą 26 grudnia taka oto informacja. Telegramy polskie na Litwie i Rusi. Główny zarząd poczt i telegrafów postanowił, że od 14 stycznia 1906 roku telegramy w języku polskim mają być przejmowane i wysyłane w guberniach. I tu autor te gubernie wymienia. Kowieńskiej, Grodzieńskiej, Wileńskiej, Młyńskiej, Wołyńskiej, Podolskiej, Mohylowskiej, Witebskiej i Kijowskiej. Taka dobra świąteczna informacja. Ale już w rubryce z Wilna donoszą, że powtarzają się wciąż w niektórych okolicach kraju zaburzenia włościańskie. Przybierają one najczęściej formę napadów na młyny dworskie i dalej informacja o tym, że tłum złożony z 200-300 pijanych włościan napadł na jeden z młynów. Kilkanaście lat później, w tej samej gazecie, dokładnie w wydaniu z 25 grudnia 1933 roku, znajdziemy już program radiowy, mnóstwo codziennych, zwyczajnych informacji i całkiem spory artykuł z wigilijnych wierzeń i zabobonów, a także historię Bożego Drzewka. A w tym artykule informacja na końcu. W 1830 roku po raz pierwszy ustawiono w oddziałach wojskowych w Polsce podczas świąt Bożego Narodzenia choinki, na których szczycie zawieszono orła polskiego lub orła z pogonią. Znajdziemy też kolędę i świąteczne opowiadania. Ale przenieśmy się do Wilna. Dziennik Wileński z 1930 roku z 26 grudnia donosi w rubryce Sprawy wojskowe o gwiazdce na wartach garnizonu Wilno. W wigilijny wieczór pomiędzy 16 a 19 czytamy: odbyła się na wartach garnizonu Wilno uroczystość łamania się opłatkiem z żołnierzami, których twardy obowiązek stania na straży majątku państwowego zmusił w tak uroczystym dniu pełnić służbę z dala od rodziny, a nawet rodziny przebranej, ich oddziału. Dalej są informacje z miasta, magistratu wileńskiego, program Polskiego Radia Wilno i informacja o przygotowaniach do wielkiej rewii sylwestrowej w teatrach miejskich. Zostajemy w Wilnie na koniec i zerkamy tym razem do kuriera wileńskiego z 25 grudnia, ale z roku 1924. Na pierwszej stronie ogłoszenie: wielki bal morski w Wilnie odbędzie się 2 stycznia 1925 roku w salonach Pałacu Rzeczypospolitej. A zaraz pod tym eksponowanym miejscem artykuły. Szczegóły afery częstochowskiej, fałszowanie banderoli polskiej przez Niemców, zwycięstwo wojsk rządowych w Albanii. Przerzucam kilka stron i dopiero dalej, pośród codziennych informacji, znajduje się ogłoszenie braci Alszwang. Na podarunki świąteczne ponad 500 różnych przedmiotów i tani tydzień pończoch i skarpetek.
Dziękujemy redaktorowi Wojciechowskiemu. Proszę Państwa, mam przed sobą świeże wydanie książki Kuchnia Polskich Kresów wydawnictwa Rytm, książki, której 5 egzemplarzy trafi do Państwa dzisiaj po audycji. Ale zanim to nastąpi, zapraszam do posłuchania rozmowy z jej autorem.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Dziś naszym gościem jest Ryszard Jan Czarnowski, pisarz, teoretyk sztuki, autor książek o tematyce kresowej. Witamy Pana świątecznie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk.
Serdecznie witam Panów i oczywiście słuchaczy. Jestem zaszczycony tym zaproszeniem, czas świąteczny.
Najnowsza Pana książka z serii Moje Kresy, wydana przez warszawską oficynę Rytm, to Kuchnia Polskich Kresów. Dużo w niej przepisów kulinarnych, ale nie jest to książka kucharska.
Tak, stanowczo nie jest to książka kucharska. Asumptem do napisania tejże książki było wzrastające, nie chciałbym uciekać, broń Boże, w rejony polityki, ale rosnący napór barbarzyństwa w rozmaitych formach, który to napór barbarzyństwa powoduje, że odwracamy się od tradycji. A cóż, że za większymi terenami, które upodobały sobie umiłowanie tradycji polskiej, było innego jak nie Kresy, których pamięć całe szczęście wraca i do których szacunek i w ogóle mówienie i pisanie o nich przeżywa redivivus. Także książka przynajmniej w połowie zawiera opis zwyczajów dworu polskiego, chaty polskiej na Kresach, pałacu kresowego i oczywiście zawierać musi mnóstwo, kilkaset przepisów często zapomnianych, bo takie oczywiste jak kutia czy sieć zup rozmaitych, jak barszcze ukraińskie i tym podobne, są oczywiście żywe cały czas i znane, ale jeszcze myślę, że czytelnicy tejże książki znajdą dla siebie wiele niespodzianek.
Panie Ryszardzie, przypomina Pan w niej, tak jak Pan już zechciał również powiedzieć, zapomniane zwyczaje kresowe, do których warto wracać, związane i ze stołem, i potrawami. Były one tak różne, jak różna pod względem narodowościowym była ludność żyjąca na Kresach.
No właśnie, to takie wyświechtane określenie tygiel narodów, prawda? Wyświechtane wszędzie, podawane, więc tutaj tylko gwoli takiej zajawki podaję, przypominam to określenie, bo Rzeczpospolita była światem niezwykle chłonnym dla przybyszów, przybywających ze wschodu, z południa, z zachodu, z północy mniej. I te wszystkie historie właściwie skupiały się w naszej obyczajowości, na tyle zostały gorąco i mocno przyjęte, że często zwyczaje, ubiory, kuchnia, przepisy, sposoby zachowania przybyłe z zagranicy stały się naszymi polskimi, tak jak kontusz szlachecki, którego nie znaliśmy do momentu, w którym nie posadowili się w Rzeczpospolitej już tak całkowicie w pełni, czyli za czasów po Kazimierzu Wielkim, Ormianie, którzy tutaj do nas przybyli. Przypomnę też, że Ormianie, właściwie Ormianie, którzy mają historię bliźniaczą do naszej, stolicę właściwie swojego nieistniejącego państwa umieścili niejako we Lwowie, w Zaleszczykach, w Kutach. O tym też warto pamiętać. Oni przynieśli kontusz, oni przynieśli pas słucki, oni przynieśli wiele potraw, oni przynieśli przyprawy do Rzeczpospolitej. Prawda? Podobnie było na północy, zżyli się bardzo z nami Litwini i Żmudzini i te historie, które oni proponowali w swojej kuchni, w swoich obyczajach, również stały się klasycznymi polskimi. Kto dzisiaj sobie wyobraża stół wigilijny bez różnych rodzajów, nie tylko wigilijny, ale i świąteczny i przy innych okazjach bez różnych rodzajów pierogów i tym podobnych rzeczy.
Na pewno świątecznie będziemy jeszcze o tym mówić, o ten stół pana na pewno zapytamy, ale wracając jeszcze do tej historii, warto powiedzieć, że zasobność kresowego stołu związana była niewątpliwie ze statusem gospodarza. Inaczej wyglądała na przestrzeni dziejów kuchnia dworska, inaczej pałacowa, inna jeszcze włościańska czy mieszczańska?
Oczywiście, całkowicie ma pan rację, aczkolwiek z tą zasobnością to różnie bywa, bo przypomnijmy sobie, że po okresie potopu szwedzkiego, gdy Rzeczpospolita już się nie podniosła po tym dramacie tak naprawdę, bo potop szwedzki, okres wojen szwedzkich zniszczył bardzo dużo, porównując do II wojny światowej, i zbiedniał ten stół szlachecki, stół pałacowy, no nie mówiąc już o włościańskim. I również ta różnorodność potraw na polskim stole jest skutkiem radzenia sobie z ubogim zasobem rozmaitości w tym złym czasie. Chcę powiedzieć, że kimże jestem wobec naszego wieszcza, kimże jestem wobec Adama Mickiewicza, który w Panu Tadeuszu w każdej księdze opisuje zwyczaje, opisuje stół, opisuje przyjęcia, opisuje sposób zachowania, opisuje kuchnię, prawda? I podaje przepisy na rozmaite potrawy. Także my, autorzy dzisiejsi, jesteśmy jedynie powtarzaczami tych wspaniałych strof zawartych w tym podstawowym dziele, prawda? Chyba się zgodzą się panowie ze mną.
Ja bym chciał jeszcze dopytać, bo powiedział pan o kuchni. Kuchnia dziś kojarzy się nam przeważnie z jednym pomieszczeniem. Kiedyś była to szafarnia, kredens i nie chodzi tutaj o mebel.
No tak, oczywiście. Szafarnia to było pomieszczenie, gdzie szafarka, czyli dysponentka rozmaitych produktów, etc. działała. Była też pomieszczeniem, gdzie trzymano potrawy, które lada moment miały się znajdować na stole. Kredens to oczywiście też pomieszczenie, broń Boże, nie mebel, gdzie trzymano również takie potrawy stałe, suszone, etc., sery. No i sztućce w rozmaitych rodzajach, bo w dobrym dworze podawano sztućce, w dobrym tonie było podawanie innych sztućców do każdej innej potrawy. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć o jednym, że te pomieszczenia były o tyle niezbędne, że w tradycji polskiej, w starej tradycji polskiej, do złego tonu niedopuszczalnym niemal było podawanie na stół świąteczny produktów gotowych, zakupionych. Wszystko, co znajdowało się na stołach świątecznych, podawanych swoim bliskim i gościom, musiało być przygotowane w domu. Nie zapominajmy o tym, że dwór był również samowystarczalny. Tam trzeba było produkować samemu niektóre produkty, od chociażby słynne sernice dworskie, obsługiwane były przez specjalnie do tego szkolonych oficjalistów, czyli służbę. Sery litewskie słynęły swoją klasą i swoim smakiem w całej Europie, miody i sery litewskie, prawda, nasze kresowe.
Za chwilę porozmawiamy o stole i zwyczajach bożonarodzeniowych. A teraz posłuchajmy kolędy Anioł pasterzom mówił w wykonaniu Stefana Witasa.
Narodził
I wracamy do rozmowy z naszym gościem. Przypomnijmy, jest nim pan Ryszard Jan Czarnowski, pisarz, teoretyk sztuki, autor książek o tematyce kresowej. Panie Ryszardzie, mówił pan, że produkty kupione na stół wigilijny były niedopuszczalne na kresach.
Nie tylko na wigilijny, pozwolę sobie powiedzieć, na stół świąteczny, bo zwyczajowo zarówno w chacie włościańskiej, jak i we dworze czy w pałacu nie przyjmowano gości pierwszego dnia świąt. Dla goszczenia nawet najbliższych rodzinnych gości, tych, którzy nie zasiedli przy stole wigilijnym, przeznaczony był drugi i trzeci. Uwaga! Trzeci dzień świąt, bo dawniej święta Bożego Narodzenia miały trzy dni. Trzecim dniem był dzień poświęcony Janowi Ewangeliście. Jeszcze zachował ten ceremoniał trzydniowy Kościół prawosławny i Kościół unicki.
Wróćmy w takim razie do tych przygotowań świątecznych, przygotowań do Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia. Główny atrybut świąt, drzewko bożonarodzeniowe, przybyło do Polski dopiero w XIX wieku. Warto o tym przypomnieć.
Bardzo dziękuję za to przypomnienie, bo tu również mamy motyw kresowy, bo do dziś drzewko bożonarodzeniowe przybyło do nas prawdopodobnie z Austrii, gdzieś ze Sztajemarku, Tyrolu, okolice Salzburga, Innsbrucka i tak dalej, bo tam podobno się ten kult narodził, tak jak zresztą kult Matki Boskiej Śnieżnej w wizerunku, ale to zupełnie inna historia. W każdym razie przybył i do dziś kruszą kopie. Dlaczego mówię nieco quasi-kresowa tematyka? Bo do dziś kruszą kopie Kraków i Lwów między sobą, gdzie właściwie drzewko bożonarodzeniowe zaistniało jako pierwsze. To po pierwsze. A zanim drzewko bożonarodzeniowe się pojawiło, to mieliśmy dwa atrybuty, które święta jakby przywoływały w Wigilię. Pierwszy to podłaźniczka, czyli wieszany pod sufitem gałąź świerkowa, jodłowa bądź sosnowa, ale jodłowa i świerkowa najczęściej, ozdabiana jakimiś drobnymi łakociami na sznureczkach i tak dalej, i tak dalej. Czyli mieliśmy też coś w rodzaju choinki własnej. No i dyduch, albo diduch, jak kto woli, to słynny snop, który również zdobiono łakociami, zdobiono kolorowymi wstążeczkami, ustawiano w rogu izby, w dworze albo w chacie włościańskiej i pod tym diduchem dzieci znajdowały prezenty od tegoż świętego Mikołaja. Chcę powiedzieć, że prezenty od świętego Mikołaja właściwie dotyczyły zazwyczaj tylko dzieci i pani domu. Dla panów prezentem było wyruszenie pod skrzydłami świętego Huberta na polowanie wigilijne. Jeżeli polowanie się udało, no to z dumą wkraczali wówczas do domu. Śladem tegoż diducha w naszej literaturze, w naszym dramacie jest pojawiający się w Weselu Stacha Wyspiańskiego chochoł. Oczywiście do dziś w większości przynajmniej domów zachował się zwyczaj, że to pan domu bierze biały talerzyk z opłatkiem i pan domu rozpoczyna ceremoniał, który jest, nazwijmy ten ceremoniał w skrócie, składaniem życzeń. A wśród właśnie życzeń tych przez pana składanych był taki obowiązkowy pasus, który mówił o tym, oby tego chleba nam nigdy nie zabrakło. Była to taka wróżba wigilijna jakby na nadchodzący rok.
Wspominał pan o wiekach wcześniejszych. A proszę powiedzieć, czego nie mogło zabraknąć na świątecznym kresowym stole w międzywojniu i jakie były, jeżeli były, różnice między kresami północnymi a południowymi?
O ile na kresach południowych właściwie głównym zbożem, które było w rozmaitych formułach podstawą żywienia, była gryka. Wszędzie mamy do czynienia na Ukrainie dzisiejszej jeszcze z potrawami chryczanymi, prawda? Placki chryczane, etc. Może też historie związane z bytnością tutaj Tatarów, z bytnością tutaj ludów południowych, z prawem składu. O tym też trzeba powiedzieć i pamiętać, że wspaniałym momentem było prawo składu, które nakazywało kupcom, którzy przejeżdżali przez Rzeczpospolitą, nakazywało zatrzymanie się i sprzedawanie towarów w tych grodach, w których się zjawiali. To nie jest dbanie o zaopatrzenie, broń Boże, bo tych towarów nam nie brakowało, ale chodziło po prostu o opłaty, z których grody i miasta się po prostu bogaciły. To są te zasadnicze różnice, czego nie mogło zabraknąć. Ja boleję nad tym, że Polska jest ostatnim krajem w tej chwili w Europie, gdzie dzielimy się opłatkiem. Poza oczywiście domenami kresowymi, bo na Ukrainie i na Litwie jeszcze się dzielimy również opłatkiem, ale nie ma już żadnego kraju w Europie, gdzie zwyczaj podziału opłatkiem funkcjonuje.
W książce podaje pan kilkaset przepisów, pisząc, że olbrzymia większość z nich została przez pana wypróbowana. Jest wśród nich jakaś ulubiona przez pana potrawa?
Jest kilka ulubionych potraw, ponieważ jestem miłośnikiem jaj i serów, więc mogę z ręką na sercu położoną powiedzieć, że jaja w rozmaitych odsłonach oraz sery wypróbowałem. W Warszawie jest taki targ, na który przyjeżdżają Litwini ze swoimi specjałami, z rybami, z śledziami pocztowymi a la łosoś robionymi z rozmaitymi serami. Najprostsze, ulubione, no to oczywiście wszelkie rodzaje pierogów proponowanych właśnie przez przepisy kresowe i oprócz wspomnianych wyżej ryb i serów, to właśnie zupy, zalewajki i inne rzeczy. Nie potrafię powiedzieć, czy mam taką ulubioną potrawę, bo powiem szczerze, że kuchnia kresowa jest tak cudowna, tak wspaniała, że nie sposób zachować gradacji smaku lepszego czy gorszego.
Nie wyróżniajmy w takim razie żadnego zdań. Tak jak pan mówi, wszystko jest smaczne i dobre. Czyli można powiedzieć, że możemy dzisiaj się przenieść właśnie na kresy i tą kresowość wprowadzić do naszej kuchni, czego i panu, i sobie z panem Michałem życzymy.
Chciałbym wszystkim życzyć magicznych, jak co roku, świąt Bożego Narodzenia i czasu Narodzenia Pańskiego. I bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.
Bardzo dziękujemy panu za wizytę w naszym świątecznym kresowym saloniku i oczywiście życzenia odwzajemniamy.
Dziękuję pięknie.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, nie ma świąt Bożego Narodzenia bez prezentów. W lutym tego roku uczestniczyliśmy z panem Michałem w otwarciu oddziału dziecięcego hospicjum błogosławionego Michała Sopoćki w Wilnie. Na pewno Państwo to pamiętają. W nowo wybudowanym budynku jest pomieszczenie z przeszkloną ścianą i dachem, przez który widać piękną wileńską starówkę. Zrodziła się wówczas taka myśl, żeby podopieczni hospicjum mogli na tę starówkę i wileńskie niebo popatrzeć z bliska. I właśnie dzięki współpracy kresowego saloniku Radia Gdańsk, z czego się bardzo cieszymy, i Gdańskiej Fundacji ProMedicine, pięknie zapakowana luneta astronomiczna pojechała w tym tygodniu do wileńskiego hospicjum. O tym darze serca mówi Roman Walasiński, prezes Fundacji ProMedicine.
Jest niezwykle przyjemnie przekazać w okresie świątecznym dar serca, lunetę, którą będziecie mogli oglądać sobie swoje piękne miasto związane z Polską, ale też i kawałek nieba. Myślę, że sprawi wam to radość. Teraz niebo w okresie świątecznym ma swoje znaczenie, ma swoje sekrety. Między innymi podobno widoczna jest bardzo dobrze gwiazda betlejemska, która się ukazuje co kilkaset lat, ale również jakieś wydarzenia, koniunkcje planet i inne rzeczy. To przynosi niebywałą radość. Więc jeżeli będziemy uczestnikami tej waszej świątecznej radości, to będzie nam bardzo przyjemnie. W Gdańsku ciepło myślimy o was. Mamy nadzieję, że ten prezent przyniesie wiele radości, że siostra Michaela dobrze zarządzi tym prezentem, aby wszystkie dzieci mogły spokojnie obejrzeć sobie swój kawałek nieba i aby w przyszłości móc sobie też pomyśleć o naszym kawałku nieba nad Gdańskiem, który jest całkiem blisko i pod którym również żyją ludzie, którzy wspierają się życzliwością i darem serca. Wszystkiego dobrego na święta. Życzę wszystkim dużo życzliwości, dużo radości, a przede wszystkim zdrowia. Ono jest nam wszystkim potrzebne.
A wracając do naszego prezentu, mamy dla Państwa 5 książek autorstwa Ryszarda Jana Czarnowskiego, książek Kuchnia Polskich Kresów, wspomnianego wydawnictwa Rytm. Prosimy o kontakt telefoniczny po zakończeniu audycji. Nasz numer telefonu niezmienny, przypomnę, 601 979 828. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony świąteczny czas z kresowym salonikiem Radia Gdańsk.
A ja powtórzę raz jeszcze numer telefonu 601-979-828. Życzymy Państwu oczywiście zdrowia i wszelkiej pomyślności w nowym 2021 roku i do usłyszenia w sobotę już 2 stycznia 2021 roku, kilka minut po 17. A do naszych życzeń dołączają się lwowianie Marian Hemar i jego emigracyjny zespół w nagraniu w Radiu Wolna Europa z 1955 roku.
Chyląc z szacunkiem przed Hemarem i wszystkimi kresowianami głowę, dołączamy się do życzeń.
Wesołych świąt!
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
A świąteczną audycję zrealizowała Julia Chorodecka.
Co tylko najlepszego w życiu znam, to chciałbym dziś daleko stąd w życzeniu posłać, kiedy życzę wam
wesołych świąt.
Wszystkiego najlepszego dzień po dniu, przez jasnych dni słoneczny rząd. Tego wam życzę, gdy wam życzę tu
wesołych świąt.
I w nowym lepszym roku, na każdym waszym kroku, wesela i pogody, i zdrowia i swobody, i wszelkiej pomyślności dla domu i dla gości,
i żebyśmy się rychło spotkali znów.
Co w sercu najserdeczniejszego mam, to dziś jak elektryczny prąd pomyka do was,
gdy życzymy wam wesołych świąt.